Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Wymówek, fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat, to ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żaluj jej dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co ze mną będzie, któż to wie. Ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione, skończyło się.
Muzyka Jerzy Petersburski, słowa Zenon Friedwald. Tę ostatnią niedzielę usłyszeli Państwo w wykonaniu Mieczysława Foga. Witamy serdecznie w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk 17 września w 83. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Michał Rzepiak, kłaniam się.
I Andrzej Urbański. Przypomnę, że ta kompozycja powstała w 1935 roku, ale 4 lata później, gdy wybuchła II wojna światowa, jej refren kojarzony był i jest do dzisiaj – nie z rozstaniem pary zakochanych, a z tragedią wojny i wojennej rozłąki.
To właśnie w niedzielę 17 września 1939 roku na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny wkroczyła zbrojnie na wschodnie tereny II Rzeczypospolitej, anektując ponad połowę obszaru przedwojennej Polski zamieszkałego przez 13 milionów osób. Mimo sowieckiej przewagi do walki z najeźdźcą stanęły jednostki wojska, Korpusu Ochrony Pogranicza, na Polesiu flotylla pińska.
Dla mieszkańców Kresów zaczął się czas prześladowań, wywózek i sowietyzacji. O agresji sowieckiej na Polskę porozmawiamy w drugiej części naszej audycji z gościem, a będzie nim historyk profesor Zbigniew Wawer. Natomiast teraz posłuchajmy wspomnień pomorskich kresowian, świadków tamtych wydarzeń.
17 września byliśmy na nabożeństwie w kościele.
Teresa Fiedorowicz, Nowogródek.
To była niedziela. Chyba różaniec się odmawiało. I był nagły taki straszny szum, huk. Był taki nieznany. Ludzie wybiegli z kościoła i tam było już strasznie. Tłum ludzi. Było ludzi dużo z kwiatami. Wjechały czołgi. Pierwszy raz widzieliśmy czołgi. Śmierdzące ropą, rozgrzane prawie do czerwoności ten metal, otwarte włazy, no i w tych włazach diabły. Nikt nie wiedział, co oni mają na głowie. To były hełmy te dźwiękochłonne, ale to wyglądało tak jak diabły. No i to witanie. Było dużo ludzi rzucających kwiaty pod te czołgi. Okrzyki, witajcie. Postaliśmy tak, popatrzyli, oni pojechali dalej do góry, do miasta. Myśmy wrócili do domu i pamiętam takie moje pierwsze, że oni mają inne litery. No dobrze, mają inne litery. A cyfry? Nie, cyfry mają takie same. No to chociaż i to dobre. Siedzieliśmy w oknach, patrzyli. Aha, sąsiadka przyszła. I mówi, pozdejmujcie dzieciom te kołnierzyki. Myśmy mieli mundurki opracowane przez siostry nazaretanki, białe kołnierzyki, białe mankiety. Pozdejmujcie to dzieciom. Nie wkładajcie kapeluszy. Jak macie chustkę czy szalik, to weźcie na głowę coś. Myśmy stali w oknach i patrzyli, a całą szerokością ulicy szli wieśniacy, chłopi, poubierani. Tak jak wieś chodziła. Nie w tym rzecz, ale oni nieśli transparenty. Na tych transparentach właśnie literami, których myśmy nie umieli przeczytać, ojciec znał rosyjski, matka znała rosyjski, przeczytali, że witamy Czerwoną Armię, witamy oswobodzicieli, wyzwolenie od pańskiego gniota, czyli przymusu. Tego było dużo. Od czasu do czasu ktoś tam wykrzyknął, wam panom teraz będzie gorzej.
Ja skończyłam jedną klasę gimnazjum w Wilnie, Orzeszkowej.
Aldona Kozłowska, Wilno.
I zaczęłam chodzić do drugiej klasy. I jak zaczęłam chodzić do drugiej klasy, to wtedy przyszli Rosjanie. Wrzesień 39. Pamiętam, bo myśmy siedziały w gimnazjum, normalnie na lekcji. I z daleka jakiś taki dziwny szum nadchodził. Taki dziwny szum, który się zwiększał. I zwiększał, i zwiększał. Nie mogliśmy zrozumieć, co to jest właściwie. O co tu chodzi. I ten szum narastał, 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 jakby miliony pszczół czy trzmieli. No i my wszyscy wrzuciliśmy się do okien od strony ulicy Mickiewicza i patrzymy, co się dzieje na całą szerokość ulicy. Od budynków do budynków cała szerokość ulicy jest zalana przez pochód żydowski. Żydzi z czerwonymi sztandarami szli, bardzo zadowoleni, witali właśnie Rosjan i rzeczywiście Żydzi dali wyraz temu, że są zadowoleni, że przychodzą Rosjanie.
Wejście było okrutne.
Jadwiga Guzińska, Lwów.
To wojsko to nie było wojsko. To były takie dzikie plemiona, najdziksze plemiona z najdalej posuniętych republik, z Kazachstanu czy gdzieś jeszcze dalej, bo dziko wyglądali. Te mundury obszarpane, karabiny na sznurkach mieli, brudni byli. Plecaki, to był worek taki normalny jak worek do kartofli, zawiązany sznurkami, to był ich plecak, nie? I oni się bardzo zachowywali okrutnie, bo wieczorem strach było wyjść na ulicę, bo po prostu napadali na ludzi, a zegarek dla nich to był coś niesamowitego. Do tego stopnia, że potrafili mieć po parę zegarków na jednej ręce i to nie prosty żołnierz, ale nawet i komandir. Nie mówiąc już o tym, że mieli pretensje, że woda w ubikacji za szybko ucieka, bo się nie zdążyli umyć, bo myśleli, że muszla klozetowa służy właśnie do mycia się. Także można było i śmiać się, i płakać, bo ci ludzie dopiero zobaczyli, jak inni ludzie żyją na świecie. Dla nich to było coś nowego, coś nieznajomego, coś nieosiągalnego.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Teraz połączymy się z naszym wileńskim korespondentem, redaktorem Walentym Wojniło z polskiego portalu informacyjnego wilnoteka.lt. Witamy redaktora w tym szczególnym dniu.
Wilno wita Gdańsk, czyli 17 września, kłania się 1 września. Ze skruchą muszę przyznać, że na Wileńszczyźnie dziś nie było jakichś hucznych obchodów, chociaż od 30 lat żyjemy w wolnej Litwie, jednak to wydarzenie przez prawie pół wieku skazane na zapomnienie do dziś nie zyskało wśród Polaków na Litwie godnej oprawy pamięci. Jest oczywiście skromne składanie kwiatów w mauzoleum na Roście, tym razem nie przy płycie marszałka, ale na grobach pochowanych tu trzech żołnierzy września 1939. Pewnie wszyscy znają piękną legendę o ostatniej warcie przy matce i sercu marszałka, która trwała do końca i została rozstrzelana przez Sowietów. Mija się ona z prawdą historyczną, ale faktem jest, że do dziś to jedyne miejsce w Wilnie przypominające o 17 września. Niestety nie ma tu tłumów uczniów polskich szkół, tak jak i w litewskich podręcznikach do historii o agresji sowieckiej jest jedno zdanie. Do daty tej nawiązują jednak ostatnio inne wydarzenia. 3 lata temu, właśnie 17 września, wystartowało TVP Wilno i co roku w tym dniu obchodzi ono swoje urodziny. Właśnie w tej chwili przy Pałacu w Jeszunach trwa piknik rodzinny oraz koncert Ballad i Romansów Mickiewicza w aranżacji Zbigniewa Lewickiego. Wkrótce można to będzie obejrzeć także w internecie. Wczoraj już po raz drugi odbyły się w Wilnie polsko-litewskie konsultacje rządowe, czyli wielkie wspólne posiedzenie rządów Polski i Litwy na Zamku Książąt Litewskich, zwanym Pałacem Władców. Już po raz drugi nieprzypadkowo odbywa się ono właśnie w okolicy 17 września. W tym roku dzień ten jest szczególnie wymowny wobec rosyjskiej agresji na Ukrainie, bo właśnie wyzwania, przede wszystkim obronne i energetyczne, były jednym z głównych tematów rozmów premierów i poszczególnych resortów. Przy okazji na przykład minister Czarnek dokonał symbolicznego założenia kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicy Makowej. Wiem, że jest to informacja ważna dla Wilniuków na Pomorzu, bo od 30 lat środowisko kresowiaków aktywnie wspierało Uniwersytet Polski w Wilnie i dzięki ich środkom została nabyta przedwojenna kamieniczka, w miejscu której powstanie nowoczesny gmach. No i na końcu najważniejsze. Wczoraj ruszyły Dni Gdańska w Wilnie, połączone z Jarmarkiem Narodów, taką specjalną imprezą stolicy Litwy poświęconą mniejszościom narodowym. Natomiast w gdańskim Muzeum II Wojny Światowej wileńskim akcentem na 17 września jest monodram Polskiego Teatru Studios Wilna Zapiski oficera Armii Czerwonej. Serdecznie polecam i żegnam się już ze słuchaczami na Pomorzu. Do usłyszenia!
Dziękujemy redaktorowi Wojniło za informacje z Wilna, a jest już z nami redaktor Daniel Wojciechowski. Czas na kresowe kalendarium historyczne. Witamy kolegę.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Od najdawniejszych wydarzeń dzisiaj rozpoczniemy. Otóż 12 września 1823 roku w Beremianach koło Jazłowca w dawnym powiecie buczackim, dziś to w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie, urodził się Kornel Ujejski. To polski poeta i publicysta społeczny, określany mianem ostatniego wielkiego poety romantyzmu. To postać trochę zapomniana, a warto przypomnieć, że za największe, a może odpowiedniejsze będzie najbardziej znane dzieło tego poety, uchodzi pieśń Z dymem pożarów, która stała się nieoficjalnym hymnem powstania styczniowego, a nawet u schyłku wieku XIX pełniła funkcję hymnu narodowego. Przypomnijmy jej fragment.
Таких модлув вєле є.
Przypominamy teraz sławnego polskiego lotnika. W zeszłym tygodniu było o tragicznej śmierci Franciszka Żwirki, w tym o urodzinach natomiast. Przyszły lotnik urodził się 16 września 1895 roku w Święcianach na Wileńszczyźnie. Co warte podkreślenia, także i dzisiaj Polacy mieszkający w Święcianach pamiętają o poruczniku Żwirce. Kilka dni temu złożyli kwiaty przy drewnianym domu, obecnie to ulica Partizanów 7, w którym mieszkał w latach 1895-1914. Miejscowi Polacy zbierają także fundusze, by wykupić dom rodziny Żwirki i utworzyć tam Izbę Pamięci poświęconą temu wybitnemu polskiemu lotnikowi z Kresów. Wiadomości mamy dużo, ale czasu jak zwykle mało, a mam jeszcze dwie ważne historyczne informacje. 18 września 1939 roku internowany przez władze estońskie polski okręt podwodny Orzeł uciekł z portu w Tallinie. Pokrótce. Orła zaczęto rozbrajać, ale z powodów technicznych, a także w związku z brakiem specjalistów i sił roboczych, postanowiono pozostawić polską załogę, która pomagać miała w pracach związanych z rozbrajaniem okrętu. Jak ta historia się skończyła i jak doszło do ucieczki, dokładnie nie zdradzę, proszę sprawdzić. Natomiast mamy też dodatkowy kontekst tej historii. W konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni o laury walczy film Orzeł, Ostatni Patrol. Tajemnica legendarnego okrętu w reżyserii Jacka Bławuta. Na koniec ta sama data. 18 września 1939 roku w jeziorach na Polesiu do 1945 roku było to województwo poleskie, powiat piński, obecnie wieś na Ukrainie w obwodzie ruwieńskim. Popełnił samobójstwo w jeziorach po otrzymaniu informacji o agresji sowieckiej na Polskę Stanisław Ignacy Witkiewicz, czyli Witkacy. Śmierć Witkacego owiana jest mgłą tajemnicy. Jedyny świadek tych zdarzeń, jego partnerka Czesława Oknińska, często zmieniała szczegóły wspomnień. Tajemniczości temu całemu wydarzeniu dodaje ekshumacja z 1988 roku, w wyniku której do Polski przywieziono zamiast Witkacego i pochowano w Zakopanem szczątki przypadkowej osoby.
Coś mi mówi, że jeszcze wygrzebią mnie z tej dziury i gdzie indziej urządzą mi pochówek nowy. Ponoć w tej sprawie Narodowa Rada Kultury prowadziła już w Moskwie pomyślne rozmowy. Ponoć w tej sprawie Narodowa Rada Kultury prowadziła już w Moskwie pomyślne rozmowy. Jeżeli mnie już czerwony czerwonemu sprzeda i ożyje dla hecy na narodowej tacy, to już nigdy więcej głosu z siebie nie dam, by byle kto wycierał sobie gębę Witkacym. To już nigdy więcej głosu z siebie nie dam, by byle kto wycierał sobie gębę Witkacym. Ale w Zakopanem z góralem nad ranem zupełnie pijany wyjdę w Tatry i w kiszek mych umyślę, wyrażę się ściśle, a myśl swoją wyślę na cztery wiatry. Ale w Zakopanem z góralem nad ranem zupełnie pijany wyjdę w Tatry i w kiszek mych umyślę, wyrażę się ściśle, a myśl swoją wyślę na cztery wiatry.
Usłyszeli Państwo przed chwilą utwór Witkacy wraca do kraju w wykonaniu Jacka Kaczmarskiego. Dziękujemy redaktorowi Wojciechowskiemu i za chwilę po krótkiej przerwie spotkamy się z Państwem w drugiej części naszej audycji.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Dzieciem uciła do snu. Śpi kochanie, a jutro rano, gdy wstaniesz, to mama nakarmi cię, a dobry Pan Bóg w niebie darze, wychowam ciebie, o luli, luli, synku mój. Lat 20 minęło spokojnie, syn już wyrósł, robotnik i zuch. Po ulicach wieść krąży o wojnie, a w warsztatach niepokój i ruch. Syn powraca do domu zmęczony, mówi: mamo, ja idę na bój. A gdy usnął, to myślą dręczony, matka jak kiedyś nuciła do snu. Śpi, syneczku, śpi, sokole, jutro wyruszysz na pole, na krwawą walkę i na bój. Ja będę się modlila, abym cię nie stracila, oj luli, luli, synku mój.
To była Wilnianka Ewa Szturo, która zaśpiewała kołysankę żołnierza w tym szczególnym dla nas wszystkich dzisiejszym dniu. Witamy Państwa ponownie w kresowym saloniku Radia Gdańsk i zapraszamy na rozmowę z naszym gościem.
Gościem kresowego saloniku Radia Gdańsk jest profesor Zbigniew Wawer, historyk wojskowości, konsultant historyczny filmu Orlęta Grodno 39, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie. Spotykamy się, panie profesorze, w dniu szczególnym, bo dokładnie 83 lata temu, 17 września 1939 roku, w godzinach rannych oddziały Armii Czerwonej przekroczyły wschodnią granicę Polski na całej jej długości i w ten sposób Polska znalazła się faktycznie w stanie wojny z dwoma wrogami. Obrony naszej granicy wschodniej podjęły stacjonujące tam jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza, ale przewaga agresora była ogromna.
Ale może cofnijmy się wcześniej. Współpraca niemiecko-sowiecka jest jeszcze z lat 30. Te stosunki sowiecko-niemieckie po dojściu do Hitlera były początkowo napięte i nagle coś w 37 roku się zmieniło, bo Hitler zaczął takie umizgi w stosunku do Sowietów, a Sowieci, Stalin zabronił krytykowania Hitlera i jego polityki, nawet w czasopismach satyrycznych. Natomiast apogeum tego wszystkiego był 23 sierpnia 1939 roku, pakt Ribbentrop-Mołotow, w którym w tajnym protokole był rozbiór Polski, dotyczył też państw bałtyckich, Rumunii. Tylko Stalin był pragmatykiem. On chciał wystąpić w momencie, kiedy będzie wiedział, że alianci nie uderzą na Niemcy na zachodzie. I tak naprawdę czekał do posiedzenia Najwyższej Rady Wojennej Aliantów w połowie września, która stwierdziła, że poza lokalnymi, propagandowymi, akcjami jednak alianci nie uderzą na froncie zachodnim i to Stalina utwierdziło, że może wejść do Polski i zająć te tereny, które ustalone zostały z Niemcami w czasie spotkań w sierpniu 1939 roku. 17 września nad ranem, po wezwaniu wcześniej polskiego ambasadora, któremu przekazano notę dyplomatyczną, że polskie państwo nie istnieje, że oni wkraczają w obronie robotników i chłopów. Takie kłamstwa bolszewicko-sowieckie, które do dnia dzisiejszego są, jak widzimy przy Ukrainie, to jest to samo. I uderzyli na ten. Oczywiście pierwszą linią obrony była linia Kopu, strażnic Kopu, no ale to były za słabe, tam uderzyło przecież jednak ponad milion żołnierzy z czołgami ze wszystkim. No i tutaj jest problem, że my staliśmy się osamotnieni. Wojska w większości walczyły z Niemcami. Na wschodzie były oddziały zapasowe, oddziały rezerwowe. No i sytuacja była dość trudna.
Panie dyrektorze, Wilno, Lwów, Grodno, znaczące na mapie przedwojennej Polski miasta, ośrodki kultury, przecież i nauki zostały opanowane przez Sowietów w ciągu niespełna tygodnia. Do zdobycia Wilna Sowieci potrzebowali dwóch dni, 18 i 19 września, mimo że przed wojną miasto było jednym z silniejszych ośrodków wojskowych w północno-wschodniej Polsce. Co było przyczyną według pana takiego stanu rzeczy?
Po pierwsze, nasi dowódcy wiedzieli, że nie mają szans w walce. Dlatego też uważali, że część oddziałów trzeba wycofywać do państw sąsiadujących, czyli Litwa, Łotwa, bo wiedzieli, że słabe są szanse. To zależało od dowódcy, który był na danym odcinku frontu. To nie było generalnych rzeczy. Natomiast nie chciano walczyć w Wilnie, nie chciano walczyć o Wilno, tak naprawdę. Wielu polskich dowódców patrzyło na pryzmat legionistów, patrzyło na pryzmat Sowietów jak przez I wojnę światową. Kiedy byli w ramach armii austro-węgierskiej, jeżeli dostawali się do niewoli, to rosyjski oficer, to byli szlachta w większości, przyjmował od nich szable, ale to już nie była taka Rosja, jaką oni widzieli z I wojny światowej. To była Rosja, która człowieka miała za nic. Za nic liczył się tylko efekt ogólny i propaganda. Natomiast czy mogliśmy walczyć? Walczyliśmy, tylko to, co docierało, oddziały zaczęły się wycofywać z granicy. No i z jednej strony pod Lwowem są Niemcy, z drugiej idą Rosjanie. Niemcy chcą zająć Lwów jako pierwsi i go przekazać Rosjanom. No ale decyzja z góry Hitlera jest taka, że mają się wycofać i oddać miasto Sowietom.
Panie profesorze, wspomina pan o Lwowie. Generał Władysław Langner, dowódca obrony Lwowa, chciał uniknąć zniszczenia miasta i zagłady mieszkańców i 22 września, przypomnijmy, że właśnie od 12 września już Lwów opierał się tym dwóm agresorom, ale 22 września wydał rozkaz złożenia broni, negocjując z Sowietami, wydawałoby się, korzystne warunki kapitulacji.
Wie pan, czy można Sowietom wierzyć? To jest pytanie. Przecież oni mieli z góry dyrektywy określone. Wszystkich trzeba wymordować, tych, którzy byli oficerami. Ja zawsze uważam, że to jest 39 rok, Katyń, wszystko to jest zemsta za 20 rok, za przegraną. Upokorzenie między innymi samego Stalina. To jest moja opinia, może mogą się historycy nie zgadzać ze mną, ale to jest moja opinia, że to jest zemsta za 20 rok. A druga sprawa, jeżeli dowódca obrony, generał Langer, otrzymuje honorowe warunki kapitulacji, że będą mogli oficerowie pójść gdzie indziej, wyjechać, w cywilizowanym świecie się wierzy. Ale czy bolszewicy byli cywilizowani? Wątpię. Nie byli cywilizowani, byli to zbrodniarze. Jeżeli ktoś może wymordować 27 milionów własnych ludzi, to jakie ma skrupuły do sąsiadów czy innych? Żadnych.
Przenieśmy się do Grodna. Najbardziej heroicznym oporem wobec sowieckiej agresji na Kresach była trzydniowa obrona Grodna. Przypomnijmy, od 20 do 23 września. Panie dyrektorze, jak to możliwe, że słabo uzbrojone nieliczne jednostki Wojska Polskiego, wspierane przez cywilów, w tym młodocianych obrońców, tak skutecznie przeciwstawiły się Sowietom?
Mit Armii Czerwonej, niezwyciężonej armii, bardzo szybko prysnął. To był kolos na glinianych nogach. Ja mogę posłużyć się przykładem. W 1941 roku, gdy Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki, w jak szybkim czasie znaleźli się pod Moskwą? A była to armia, która posiadała najwięcej samolotów, najwięcej czołgów, najwięcej samochodów opancerzonych. Wszystkiego było najwięcej, tylko co z tego? A przykład do Ukrainy. 24 lutego zaatakowano Ukrainę i co, mieli być 3 dni w Kijowie? I nadal do Kijowa nie mogą dotrzeć, chociaż gdzieś tam pobliżu już byli. To jest to, że mentalność tych ludzi jest zupełnie inna niż nasza mentalność. My pamiętajmy, Armia Czerwona, był to kolos na glinianych nogach. Świadczy o tym kampania fińska. Oni w kampanii fińskiej ponieśli ogromną klęskę, której chyba się nikt tam nie spodziewał. Dlatego myślę, że to, jak uderzyły te oddziały pancerne, pamiętajmy, czystki w Armii Czerwonej. Większość dowódców albo została stracona, albo gdzieś była w obozach. Zostali kto? Nieudacznicy. Ci, którzy mówili, tak, tak, wszystko wykonamy dla naszego słoneczka, wodza Stalina. No i co z tego? Sowieci myśleli, że tak jak inne miasta, zajmą bez problemu, wchodząc, będą witani czerwonymi flagami, kwiatami i tak dalej. Ale nie spodziewali się, że w Grodnie jeszcze są oddziały Wojska Polskiego, które się wycofują, oddziały Straży Granicznej, oddziały KOP-u. No jest młodzież. Młodzież, która była w okresie międzywojennym bardzo mocno patriotycznie wychowana. Ona, to są chłopcy, którzy urodzili się już w niepodległej Polsce. Oni tej niepodległej Polski nie chcieli stracić. I następuje taki zryw ludności Grodna. Sowieci po pierwszym uderzeniu, no dla nich to jest jak szok. Nie wiedzą, co zrobić, nie wiedzą, co mają dalej. I tu jest, wychodzi ich zezwierzęcenie. Pierwszy raz w II wojnie światowej, trzeba podkreślić, przywiązywano złapanych chłopców, dziewczyny, młodych ludzi, którzy walczyli lub nie walczyli, do czołgów jako tarcze żywe. To Sowieci pierwsi użyli, a nie Niemcy. I to trzeba podkreślić. I druga sprawa. Sowieci, co trzeba podkreślić, Grodno było bardzo mocno infiltrowane przez sowiecką agenturę w okresie międzywojennym. Bo była to siedziba dowództwa korpusu. I tam starano się usadowić swoich agentów. Przecież gdy oddziały polskie wycofywały się od granicy wschodniej, w kierunku zachodu, czy południa, czy północy, były atakowane przez dywersantów sowieckich, oddziały komunistów różnych narodowości, bo to byli Polacy, Białorusini, Żydzi, Ukraińcy. Tam nie było jednej narodowości w tych oddziałach. To byli ludzie, którym sowiecka propaganda wyprała mózgi. Tak można powiedzieć. W większości był to lump proletariat, tylko najgorzej, że tam oprócz tego byli ludzie inteligentni. I to jest bardzo niepokojące. Niektórzy później, po zakończeniu II wojny, awansowali bardzo mocno w hierarchii władzy PRL-owskiej. Przykład Bieruta, agent sowiecki, agent niemiecki. W końcu my naprawdę nie wiemy, kim on był.
Wspomniał pan o tych żywych tarczach, przykład znany 13-letniego Tadzika Tadeusza Jasińskiego. Gdy Grodno upadło, Armia Czerwona dokonała mordu na mieszkańcach, na obrońcach, ale też znana, może mało znana, tragiczna historia dotyczy generała Józefa Olszyny Wilczyńskiego, dowódcy grupy operacyjnej Grodno.
Generał Olszyna Wilczyński, zamordowany przez Sowietów, tak jak w Katyniu, strzałem w tył głowy i jego adiutant to samo, chyba popełnił błąd. On rozpuścił grupę operacyjną Grodno, kierował się ku granicy. Powinien wiedzieć, że już napotykał na oddziały dywersyjne, komunistyczne i sowieckie. I że nie będzie to tak prosto. Natrafił na oddział sowiecki, a Sowieci chcieli się dla propagandowo zawsze pochwalić. Ta czapka generalska zakrwawiona była tym symbolem unicestwienia pańskiej Polski, tak można powiedzieć. Szczęście miała jego żona, że nie zginęła, nie została rozstrzelona na miejscu, ale może jeszcze wtedy Sowieci nie mieli od góry takich rozkazów, tylko starali się tych, co byli w mundurach. To kilku generałów emerytowanych też zostało rozstrzelane w swoich majątkach czy w swoich domach.
Na ekrany polskich kin wszedł film fabularny Orlęta Grodno 39, którego jest pan konsultantem historycznym. I tutaj pojawiają się pewnie pytania, ale zacznijmy od takiego. Czy reżyserowi Krzysztofowi Łukaszewiczowi udało się rzeczywiście rzetelnie oddać prawdę historyczną, w tym stosunki społeczne, bo pewnie to jest też bardzo ciekawe na tle tej wielonarodowościowej, wielokulturowej, tego klimatu Kresów. Ile jest w filmie fikcji, a ile faktów?
Wie pan, ja panu nie powiem ile fikcji, bo niech pan pamięta, że konsultant tylko wspiera reżysera, a ostateczna decyzja jest zawsze reżysera do pokazania jakiejś wizji filmowej. A myślę, że ten film pokazuje dużo prawdy, bo Grodno, Białystok były takimi miejscami dość mocno skonfliktowanymi narodowościowo w okresie międzywojennym. A po drugie, były jeszcze Grodno infiltrowane, tak jak wspomniałem wcześniej, przez Sowietów bardzo mocno. Czyli agentura sowiecka w Grodnie była bardzo silna i ona miała wpływ na czy mniejszości narodowe, ale nie tylko, bo nawet na robotników polskich. To jest ciekawe, że takie filmy propagandowe, które Sowieci zrobili po zajęciu Kresów Wschodnich, to tam się wypowiadają robotnicy z zakładów, są to Polacy, Żydzi, Białorusini. Co ciekawe, w większości to to byli ludzie, którzy byli agentami już sowieckimi w okresie międzywojennym. Na pewno film, który miałby budżet 10 razy większy, można było wszystko inaczej, z innym rozmachem pokazać. Nie chodzi o sceny batalistyczne, bo sceny batalistyczne wymagają ogromnych pieniędzy. Sceny batalistyczne nie zrobi się za małe pieniądze, bo to trzeba zbudować makiety, wszystko. Natomiast nie o co innego chodzi, że konsultant na reżysera tak naprawdę ma znikomy wpływ. Ja zawsze pamiętam, jak mnie kolega opowiadał, to jest początek lat 90., był konsultantem filmu o Cichociemnych. Dostał umowę, wszystko się zgadzało, wszystko przeczytał na końcu, ale i tak głos decydujący będzie miał reżyser. No to wystarczy.
Rozumiem, że widzowie ocenią sami.
Ja mam jedną rzecz taką, myślę, że to warto, że ten film jest pierwszym filmem, który pokazuje zbrodnie sowieckie na kresach. Bo ta scena końcowa, kiedy on, ten NKWD-ista, wybiera tych ludzi do rozstrzelania różnych, jest takim symbolem tego, co się działo na kresach. Bo my pamiętajmy, że tak wyrozstrzeliwano Białorusinów, którzy byli przeciwni, którzy mieli jakoś bardziej Polskę widzieli jako swój kraj niż Związek Sowiecki. Rozstrzeliwano też Żydów, którzy bardziej się utożsamiali z Polską. Rozstrzeliwano Polaków, rozstrzeliwano Ukraińców. Związek Sowiecki nie można ograniczyć. Oni rozstrzeliwali wszystkich, mordowali wszystkich. Nie było żadnej wyjątków. I taka prawda jest. Stalin mordował swoich rodaków Gruzinów. Nie było to jakoś to, że on na przykład nad nimi się litował. Ja myślę, że ten film może uzmysłowi, może będzie to asumpt do tego, żeby powstał jeszcze jakiś film fabularny o kresach z 1939 roku, pokazując sytuację. Bo mamy to, widzimy tylko to w filmie Wajdy, Katyń. Widzimy to w filmie Hoffmana, który opowiada później, to chyba zasieki o noc przed bitwą pod Lenino, taki, o ile nie pomyliłem. Tam jest pokazane, jak ich do niewoli Sowieci biorą tych żołnierzy, ten później podchorąży czy podporucznik jest tej pierwszej dywizji kościuszkowskiej. Tak naprawdę tych filmów niewiele jest i myślę, że może na podstawie tego filmu, który teraz powstał, nakręci się jeszcze jeden film ogromnie i wtedy moglibyśmy pokazać z większym rozmachem batalistykę. Ja jestem zwolennikiem, że nie można uciekać od pewnych. Zawsze bym był zwolennikiem, że te sceny egzekucji na końcu powinny być pokazane, bo to by ludziom zapadło w pamięci.
Mam jeszcze pytanie, jeżeli chodzi o film. Tam są pokazane stosunki międzynarodowościowe między Polakami a Żydami. Myślę tutaj o endecji. Czy tak rzeczywiście było? Bo troszkę mam wrażenie, że w filmie jest pokazane, że Polacy to głównie są po to, żeby pastwić się nad Żydami.
Tam są bardzo skomplikowane na terenie Grodna sytuacja i to było w okresie międzywojennym. Trudno powiedzieć, jaki wpływ mieli na to Sowieci i sowiecka agentura, podburzanie ludzi. Trzeba pamiętać, że tam, gdzie ludzie mają problemy z pracą, następują właśnie narodowościowe i to dotyczyło tego. To jest teren, który był dość ubogi, biedny w pewnym sensie. I myślę, że tu są te... Tylko ja zawsze uważam, że powinniśmy się opierać na faktach i to jest podstawą. Wiadomo, że z jednej i z drugiej strony były walki, bojówek. I taka prawda jest, nie oszukujmy tego, tego się nie uda. Natomiast czy to, co pokazał reżyser, jest rzeczywistością, czy to jest formą artystyczną, to ja panu nie odpowiem. Trzeba zadać to pytanie panu reżyserowi. Historyk powinien się opierać na faktach i dokumentach. A że tam była skomplikowana sytuacja narodowościowa, to są w raportach policyjnych przedwojennych już była. Że tam nie było tak prosto jak we Lwowie, czy na tych tak zwanych kresach południowych.
Wybiegnijmy trochę w przyszłość. Tak się zastanawiamy po obejrzeniu tego filmu, czy jest szansa, że ten film będzie kiedyś dostępny także na przykład w Grodnie i na Białorusi, gdzie dzisiaj przecież utrwalone są te przekonania, że II wojna światowa przecież rozpoczęła się w czerwcu 1941 roku.
Ja powiem tak. To jest na tej samej zasadzie, można powiedzieć, czy Rosja pokaże taki film. To jest to samo. Dopóki rządzi taki prezydent Białorusią, to ja nie sądzę, żeby to w tej chwili kiedykolwiek zostało pokazane. Natomiast czy za granicą zostanie to pokazane, trudno mnie powiedzieć, bo to nie ja jestem dystrybutorem, ale myślę, że w czasie, gdy jest wojna na Ukrainie, gdy Rosja atakuje Ukrainę, popełnia podobne zbrodnie, morduje niewinnych ludzi, myślę, że może ktoś na świecie nagle otrzeźwieje, że to nie jest normalne państwo, które traktujemy na zasadzie partnera. To jest państwo, które się nie liczy z nikim i tylko chce postawić na swoim. To jest skomplikowane, bo przy obecnym prezydencie Białorusi na pewno ten film nie wyjdzie.
Ale zasugerował pan, że świat powinien ten film zobaczyć.
Powinien. Jedna rzecz, co jest dobra w tym filmie, że aktorzy mówią w językach, jakich przedstawiają, jakie narodowości. I to przynajmniej już będzie pokazywało na świecie, że nie jest to... Nie, ktoś się nie pomyli.
Nie wiem, czy historia nas czegokolwiek uczy, ale niestety lubi się powtarzać. 83 lata temu o tym rozmawiamy. Sowieci napadli na Polskę. 24 lutego tego roku dokonali agresji na Ukrainę. Znając historyczne różnice i uwarunkowania tych dwóch wydarzeń, czy można je w jakiś sposób porównać?
W pewnym sensie tak. Co do metody ataku, co do metody walki, co do metody propagandy. Przecież Sowieci w 1939 roku stworzyli ogromną propagandę na świecie, że oni weszli na te tereny, żeby ratować ludzi przed Niemcami. Po drugie, weszli na tereny, które po prostu pańska Polska gnębiła tych ludzi. Wie pan, że Zachód wierzył to i wierzył jeszcze do lat 60., 70.? To jest problem. Tak samo jak można dokonać było tylu zbrodni, dopiero po pewnym czasie nagle opinia publiczna, ale nadal widać demonstracje ludzi, którzy trzeba z Rosjanami rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest dobry kierunek? Ja nie powiem, nie jestem politykiem. Jestem historykiem, ale znając historię, oni się nic nie zmienili. Może tylko nazwy się zmieniły państwa.
Można powiedzieć, że edukacja cały czas jest potrzebna. Panie dyrektorze, bardzo dziękujemy za to spotkanie, za rozmowę.
Dziękuję.
Naszym rozmówcą był profesor Zbigniew Wawer, historyk, konsultant filmu Orlęta Grodno 39, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie. Na koniec mamy dla Państwa jeszcze dwie informacje.
Jutro w Sierakowicach zostanie odsłonięty pomnik poświęcony żołnierzom szwadronu Zdzisława Badochy, Żelaznego 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Uroczystości rozpocznie msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Marcina z Tur o 9.30, a po mszy na rynku obok kościoła nastąpi odsłonięcie i poświęcenie pomnika, który sfinansował Gdański Instytut Pamięci Narodowej.
To w niedzielę, natomiast w poniedziałek 19 września o godzinie 17 w hotelu Mercure przy ulicy Jana Heweliusza 22 w Gdańsku odbędzie się spotkanie z doktorem Adamem Rafałem Kaczyńskim, autorem książki Sowietyzacja Wołynia 1944-1956, książki wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej.
Dodam, że wstęp na spotkanie autorskie w poniedziałek o 17 w Gdańsku jest oczywiście wolny. Dziękujemy Państwu za obecność i zapraszamy razem z realizatorką audycji Julią Baranowską do słuchania nas w sobotę 24 września, jak zawsze między 16 a 17.
Proszę Państwa, co nam zostało z tych lat? To kwestia, która nurtowała przed wojną polski zespół Rewelersów, założony przez Władysława Daniłowskiego. Przed Państwem Hurdana i rok 1930.
Dawne dni, czule dni, moją wzór przepojony wiosną we krwi, szumiał złoty nasz śpiew. Dziś jesienią kalcą, dziś zmiędle liście z drzew i bolesny sen mi się śni z nocy i dni miniony. Co nam zostało z tych lat miłości pierwszej, zeschnięte liście i kwiat, to mi ku pierwszy. Wspomnienia czułe i szep, jasne łzy, co nie znał, i anioł smutku, co krzep, i tylko wesprął. Jeden dźwięk, jedną pieśń melancholii złączył nas los. Płyńmy razem w ten dal, czy szczęście to, czy to śmierć, czy serdeczny żal, to na zawsze nasze już jest, nasze już jest, choć boli. Co nam zostało z tych lat, miłości pierwszej, zeschnięte liście i kwiat, co mi ku pierwszy, wspomnienia czule i szep, jasne łzy,
tylko westchną.
Co nam zostało z tych lat miłości pierwszej? Zeschnięte liście i kwiat, to mi uwierzy. Wspomnienia czułe i szef, i jasne łzy. To nie zło, i anioł smutku to krzew, i tylko.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.